dzisiaj to, co wierzę, że Bóg wkłada mi do serca, to jest to, żeby mówić na temat miłosierdzia. Powiedz miłosierdzie. To jest ciekawy temat, powiem wam. Ja nigdy na ten temat w życiu nie głosiłem. Wspominałem, wiem, że coś takiego jest, że to w Biblii występuje. Czytałem dzienniki siostry pewnej zakonnicy z Klakowa na temat Bożego miłosierdzia. Podobały mi się. Są tam pewne rzeczy, które są wartościowe. Natomiast nigdy nie głosiłem na ten temat i powiem wam, że w ostatnim czasie Bóg zaczął mi bardzo mocno tym tematem dotykać. Nie mogę przestać właściwie o tym myśleć, o Bożym miłosierdziu. Powiedz: Boże miłosierdzie. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, i tutaj od tego fragmentu zaczniemy. I w 36 wiersz 6 rozdziału, 6:36, łatwo zapamiętać, 6 razy 6 równa się 36. To jest zadanie dla człowieka też. 6:36. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy my byli miłosierni. Wiesz, ja wierzę, że to jest słowo absolutnie na ten czas, w którym żyjemy. Ponieważ świat, w którym żyjemy, to jest świat, w którym nie ma miłosierdzia. Żyjemy wszyscy w świecie zasad coraz mocniej, a coraz mniej żyjemy w świecie wartości. Zasady określają wszystkie dziedziny życia człowieka. I wywierana nas i zna nas presja, żebyśmy my się stosowali do tych zasad. I ludzie, którzy stosują się do zasad, są akceptowani. Ci, którzy nie stosują się do zasad, są wyrzucani poza nawias życia. Ale Bóg jest inny. Bóg przychodzi jako kochający Ojciec i nie zwraca się w pierwszej kolejności do nas z zasadami, ale zwraca się do naszego życia z wartościami, żeby nas przyciągnąć, nasze serca i nasze dusze do siebie, żebyśmy mogli poznać Jego naturę i być przemienieni przez miłość, jakiej On jest pełen. I tutaj jest powiedziane, Jezus uczy i mówi do ludzi, i mówi: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I co to jest miłosierdzie? Jak ono wygląda? Będę miał dzisiaj dużo wersetów, ale pierwsza rzecz, którą powiem tak bez wersetu, to później będzie wynikało, ale już tak założę taką tezę. Pierwsza rzecz jest taka, że miłosierdzie to jest po prostu miłość, którą Bóg daje bez względu na to, jaka jest kondycja życia człowieka. Bóg jest miłosierny, Bóg jest łaskawy i nie zwraca się do nas, bijąc nas po głowie zasadami, ale otwiera swoje serce, które jest sercem pełnym miłosierdzia, i przyciąga nas do nas swojego życia, obdarowując nas miłością, zanim poprosi nas o cokolwiek. Kiedy Jezus chodził po ziemi, często o tym uczył, w ogóle słowo miłosierdzie eksploduje w Biblii, w Nowym Testamencie dla mnie w tym ostatnim czasie, nie zwracałem na to uwagi. Jezus uczył, ponieważ uczył w pewnym kontraście do zasad. Wiesz, kiedy Bóg tworzył naród Izraela, to dał im zasady życia. I powiedział: przez to, że będziecie stosowali te zasady, wyróżnię was spośród innych ludów. Określę wasze granice, określę was sposób postępowania, wasze nawyki, żeby narody inne zazdrościły wam, że macie prawa, jakie nie mają oni, że mają Boga, jakiego nie mają oni. I wiesz, oni bardzo ciężko poddawali się tym zasadom. Tak naprawdę poddawali się im wtedy, kiedy Bóg wyciągał swoją rękę i otwierał dla nich drogę, otwierał dla nich błogosławieństwo. Wtedy się trochę bardziej otwierali. Ale w końcu Bóg powiedział: nie, dosyć, oni po prostu mnie zbyt długo lekceważą. I trafili do niewoli babilońskiej. I z Izraelem zawsze tak było, że był małym narodem, był zaczynem dla innych narodów, był zakwasem i do dzisiaj jest. I Bóg patrzy na Izraela w szczególny sposób. W ogóle dzisiaj jest dzień modlitwy o pokój dla Jerozolimy, ogólnoświatowy, więc jeszcze będziemy się o to modlić. Będziemy błogosławić Jerozolimę. Natomiast kiedy Bóg, żeby mógł ukształtować ten naród, to właśnie dawał im zasady i oni się buntowali. I wiesz, więc byli po prostu, byli wchodzili pod sąd. I później, kiedy wychodzili z tego sądu, byli przemienieni. I tak byli kształtowani jako naród. Ale wiesz, były zapowiedzi prorocze, że Bóg zrobi coś nowego. Że On dotknie ich serc i wypisze te zasady na ich sercach. Że one nie będą wypisane na papierze, na tablicy, nie będą wypisane tylko na odrzwiach, na ich szatach, na ich rękach. Nie będą wypisane na zewnątrz poprzez nauczycieli, którzy ich nauczają, ale będą wypisane na ich sercach. Ale wiesz, Bóg nie może w inny sposób wypisać czegokolwiek na naszych sercach, kiedy wcześniej nie pozyska naszych serc dla siebie. I wiesz, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, to On zobaczył, że jest pewien problem w ludziach. Oni są tak nastawieni na zasady, że zapomnieli, że te zasady były dane im, żeby oni mogli żyć lepszym życiem. Oni wzięli te zasady i tak je wywyższyli, że zaczęli żądać od innych, żeby stosowali te zasady. I zaczęli okładać siebie nawzajem tymi zasadami, żeby być kształtowani jako naród. I Jezus wkracza na scenę jako ten, który objawia miłość i miłosierdzie Ojca i mówi: źle postępujecie, ponieważ ja chcę czegoś więcej, ja chcę serc dla Ojca i chcę, żebyście wy stali się jak Ojciec, który jest pełen miłosierdzia. Rozumiecie? Zauważacie to? Zobaczcie, i tutaj ten fragment jest poprzedzony w Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus mówi: ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie nazwani, tak? Gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. W świecie zasad, które nas kształtują, my nie nawykliśmy tak myśleć, ani wobec siebie, ani wobec innych. I powiem wam, że to nam zamyka drogę do Bożego działania. Ponieważ Boże działanie jest zawsze, odbywa się w duchu łaski i miłosierdzia. I kiedy my przechodzimy na tą stronę, że nie, muszę być dobry, żeby Bóg mnie błogosławił, to my odcinamy się od Bożego miłosierdzia, przyjmując zasady, które nie są Bożymi zasadami, na podstawie zasad, które są Bożymi zasadami. Za dużo już pojechałem, tak? Dobrze, jest zasada nie cudzołóż. To jest Boża zasada, czy nie? Boża. Okej? Ale my na podstawie tej Bożej zasady ustanawiamy drugą zasadę, to znaczy taką, że jeżeli jakakolwiek nieczystość mieszka w moim sercu, to ja nie mam prawa nazywać siebie dzieckiem Bożym. Ja nie mam prawa służyć Bogu. Ja w ogóle nie mam żadnych praw, ponieważ złamałem prawo. I w ten sposób my wychodzimy już spoza woli Bożej. I Bóg nie może przyjść i błogosławić nas, dopóki ten zakon, nowy zakon zasad, my wprowadzamy na swoje życie w odniesieniu do Bożego zakonu, który był dobrą wskazówką dla życia człowieka. I Jezus przychodzi i mówi: słuchajcie, nie tak, bądźcie miłosierni. Bądźcie miłosierni wobec siebie i bądźcie miłosierni wobec bliskich. I niech wasze serca będą sercami Ojca, który jest w niebie, który jest pełen miłosierdzia. A zobaczycie Boże działanie. Halleluja. W tym tygodniu miałem bardzo trudny czas i nie wiem, w ogóle jest coś się takiego dzieje, że czasami jest tak, że im lepiej, tym gorzej. Bóg pracuje nad sercem. Ja już to czułem po prostu od 2 tygodni bardzo mocno. Bóg mi bardzo dał taki mocny obraz, może kiedyś się z wami będę tym dzielił, ale Bóg mi pokazał, jak zmienia moje serce. Jest to taki bolesny proces. Się bardzo wiele, żeby Bóg mógł dotknąć nasze serce, On musi się po prostu... Musimy być w jakiś sposób też łamani i po prostu sami nie jesteśmy w stanie sobie tego zafundować. Dopiero kiedy otwieramy się na Boga, to ta Boża operacja się zaczyna. I ten tydzień miałem bardzo ciężki, bardzo zły. Wysłałem parę SMS-ów z prośbą o modlitwę i po prostu mam wrażenie, że po prostu nic mi nie pomaga. Po prostu fatalnie się czuję. Nie mogę myśleć. Kiedy zaczynam myśleć o swoim życiu, to robi się jeszcze gorzej, więc wolę nie myśleć. Staram się coś czytać, ale nie mogę czytać, bo nie mogę skupić myśli. I po prostu jest jakaś wojna duchowa się odbywa, wiesz. I w środku tej wojny duchowej wziąłem na Facebooku, wiecie, to jest takie miejsce, jak już nie możesz się z nikim skontaktować, jesteś głodny, żeby się wyrazić, coś piszesz. I popełniłem błąd i coś napisałem na tym Facebooku. I napisałem, że myśli mam zakręcone i proszę o modlitwę, czy coś takiego. I zaraz się pojawił wpis i już wiedziałem, już żałowałem, że napisałem. Pojawił się wpis z 3 wykrzyknikami. Modlę się teraz od ciebie i uwalniam cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Bądź wolny. I 3 wykrzykniki. Wiecie, jak to przeczytałem, To oczywiście intencja tamtej osoby, ja absolutnie nie podejrzewam tą osobę o jakąś złą intencję, była dobra, on po prostu poczuł te demony, które mnie dręczą, więc one wyszły na niego z tego Facebooka, więc on wie, że zareagował, nie chciał, żeby na niego przeszły, broń Boże, z tego ekranu, więc on siebie uwolnił trochę i trochę mnie, tak, to wpisał, ale kiedy przeczytałem ten wpis, poczułem się natychmiast fatalnie. Po prostu od razu, jakby mi ktoś dał po prostu, wiesz, bądź wolny! I tak dostałem, ale demon nie wyskoczył. I tak sobie później skasowałem ten wpis, mówię, nie, nie, to nie tędy droga, po prostu się tak fatalnie czuję. I później sobie myślę, po co ja to pisałem? No przecież chyba, tak, nie napisałem tego, żeby się modlili. Tak napisałem, bo mi ciężko, tak po to napisałem. No ale człowiek czyta to, co czyta. No. Wiecie, później, następnego dnia ktoś zrobił wpis inny na Facebooku, że po prostu zabłądził w swoim życiu, że się skupił na niewłaściwych rzeczach, to go wypaliło, wiesz, i czuje się zagubiony, i to jest osoba wierząca, ja tą osobę znam. Wiesz, przeczytałem to i już wiedziałem, co odpisać. I napisałem tylko, kumam. I ta osoba natychmiast odpisała i napisała, uff. I o to chodzi w Bożym miłosierdziu. W Bożym miłosierdziu chodzi o to, żeby nie odpłacać sobie nawzajem na podstawie zasad, nie traktować siebie nawzajem zasadami, ale traktować siebie miłością. I ta miłość, która nie jest zasłużona, która przekracza zasady, to jest właśnie Boże miłosierdzie. I wiesz, ja wiem, o czym mówię, ponieważ jestem kaznodzieją i Słowo Boże mówi, że niech niewielu z was chce zostawać nauczycielami Słowa. Bo oni otrzymają surowszy wyrok. Jako kaznodzieja głoszę i głoszę różne rzeczy. Między innymi to, co głoszę, to głoszę zasadę. Zasady Bożego Słowa. Wyciągam Boże Słowo, to nie są moje zasady, są Boże zasady. Na przykład wyciągam zasadę, choruje ktoś między wami, niech się modli, niech przywoła starszych zboru. Więc ja przychodzę do kościoła i mówię, ludzie, co z wami? Wszyscy chorzy, a nikt do mnie nie zadzwonił. Podwójna wasza wina. Albo potrójna. Pewnie grzech jakiś był, bo zachorowaliście. Pierwsza wina. Druga wina, nie macie wiary, bo jakbyście mieli wiarę, to byście byli zdrowi. A trzecia wasza wina, nie zadzwoniliście po to, żeby przyszedł się pomodlić. To był taki ilustracja i żart. Nie, rozumiecie? Wiecie, uważajcie, to jest tylko ilustracja. Wiesz, później jest taka sytuacja, że ja jestem chory. I leżę. I nie wiem po prostu, co zrobić. Żona przychodzi i mówi, idź do lekarza. Ja mówię, do lekarza, po co ci? Lekarze nic nie wiedzą. Módl się. Nie mam siły. Zadzwoń, niech ktoś się modli. Nie będę się użalał nad sobą. Ląduję w tym samym bagienku. Prawda jest taka, że jeżeli nie ma miłosierdzia w naszym życiu, to do naszego życia wraca sąd. Jeżeli chcemy zanurzyć się w Bożym przebudzeniu, to potrzebujemy otworzyć się na Boże miłosierdzie. Teraz otwórzmy inny fragment z Dziejów Apostolskich. Pokażę wam ilustrację, w jaki sposób dzięki miłosierdziu przyszło przebudzenie do pewnego miasta. To są Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Zacząłem tego, ten temat tak wyskoczył do mnie w tym fragmencie, ponieważ byłem w Jeleniej Górze, tam też modliliśmy się i głosiłem słowo i wiesz, staramy się pomóc tamtemu kościołowi, w ogóle oni są bardzo wdzięczni i za każdym razem jak przyjeżdżamy, to mamy ochotę prawie już tam zostać, ponieważ są tak wdzięczni, że im pomagamy. Wiesz, i modliłem się, mówię, Boże, co trzeba zrobić jeszcze w tej Jeleniej Górze, żeby przyszło Boże przebudzenie? I wiesz, jest pełno książek na temat przebudzenia, tak? I warto jest, żebyśmy je czytali, ponieważ z historii możemy się pewnych rzeczy nauczyć, możemy zrozumieć pewne rzeczy. I wiesz, i modliłem się tam w Jeleniej Górze i mówiłem się, Boże, co tutaj jeszcze można by zrobić? I wiesz, znam to miasto, trochę obserwowałem, trochę znam historię. I później przypomniałem sobie, jak Basia Rogowska kiedyś dzieliła się na temat Warszawy, jak może przyjść przebudzenie do Warszawy i mówiła właśnie, że był taki okres takiej pewnej fascynacji. Pewne rzeczy są tam dobre w tym całym nauczaniu, no ale to był taki okres akurat takiej może takiej fascynacji za daleko trochę, taki duchowy mapping, to się nazywało, i starali się obserwować miasta, ich przeszłość, modlić się o pewne rzeczy. Ja w pewne rzeczy nawet wierzę, to nie jest tak, że ja jakoś krytyczny jestem, ale Basia opowiadała, że ludzie, którzy zaczęli przyjeżdżać do Warszawy, modlić się różni wstawiennicy też z świata, oni zobaczyli i powiedzieli, słuchajcie, co za dziwne miasto, nie wiadomo jak się pomodlić. Mówi, bo gdzie nogi nie postawisz, tam krew przelana była. Przeważnie jak tam robili w jakichś miastach jakieś rzeczy, to tam wiedzieli, że tam była jakaś znana loża masońska, no to tam szli się modlić, prawda? Czy tam po prostu ktoś zginął, albo coś się działo. Kilka rzeczy z historii, modlili się i widzieli, doświadczali jakiegoś przełomu duchowego. Ci wstawiennicy przyjechali do Warszawy i mówią, tu nie wiadomo jak się modlić. Całe dzielnice zalane krwią. Żydów, Polaków, po prostu powstania. Co krok to pomnik kogoś z szablą albo z pistoletem. Po prostu wszędzie broń na pomnikach. O co chodzi? I wymiękli. Tak mówi Basia Rogowska. Mówi, oni po prostu poddali się. Mówi, nie wiemy. Mówi, módlcie się do Boga, żeby wam powiedział, jak się modlić to miasto, bo to te metody już nie działają, wiesz. Wiesz, i kiedy ja się modliłem o Jelenią Górę, właśnie w ostatnią niedzielę też i przygotowałem to słowo, to Bóg mi pokazał coś takiego, że słuchajcie, jednym z takich naprawdę kluczy Bożego przebudzenia jest właśnie miłosierdzie. Kiedy już my wszystko wiemy, wszystko zrozumieliśmy, wszystko widzieliśmy, a może Bóg chce, żebyśmy powstali troszeczkę, wychylili się spoza nasze życie, przestali siebie sądzić, że nie jesteśmy jeszcze doskonali, przestali się domagać tej doskonałości od innych i wyszli po prostu z ofertą Bożego miłosierdzia do ludzi. I to jest po prostu to, co Bóg chce zrobić. Co zresztą po prostu już od dłuższego czasu słyszymy, ja to powtarzam, i to jest słowo, które było wypowiedziane nad naszym kościołem przez Jimmy'ego Dołca kilka lat temu, kiedy powiedział, zajmijcie się tymi, których nikt nie chce, a będziecie mieć tych, którzy wszyscy chcą. Wiesz, po prostu ja przez wiele lat nie rozumiałem po prostu tego tematu, jak to zrobić, żeby po prostu dosięgnąć narkomanów czy bezdomnych. Myślałem, zawsze tak coś we mnie powstawało, jakiś kaznodzieja mówił, że nie tylko narkomani i bezdomni potrzebują Ewangelii, biznesmeni też potrzebują. Ja mówię, amen, amen, to jest właśnie ten element, który mi pasuje. Wiesz, oczywiście, oni też potrzebują miłosierdzia, wszyscy ludzie potrzebują miłosierdzia. Ale wiesz, czasami po prostu my nie możemy okazać miłosierdzia, ponieważ nie dlatego, że jesteśmy niepowołani do jakiejś grupy, ale dlatego, że my tą grupę traktujemy bez miłosierdzia, nie możemy okazać miłosierdzia. Amen. Pamiętam, kiedyś jeden pastor mówił, że u niego była taka osoba, która miała problemy finansowe, przyszła, żeby po prostu uzyskać pomoc i po prostu, wiesz, i on mówi, i co, pomogliście tej osobie? Mówi, nie pomogliśmy, nie płaciła dziesięcin. Ja mówię, to, ale jak to, może... A mówi, nie, bo dopóki ona nie zacznie płacić dziesięcin, to Bóg nie będzie mógł jej pomóc. Więc my też jej nie pomagamy, bo to nawet wbrew woli Bożej. Wiesz, ja rozumiem to wobec siebie. Tak jak Bóg dał zakon, dał prawo, dał zasady, to my zawsze powinniśmy je rozumieć wobec siebie. I zrozumieć to w takim kontekście, okej, to jest głupotą oczekiwać, że Bóg będzie robił potężne rzeczy, kiedy ja po prostu nawalam w zupełnie banalnych i podstawowych, tak? Wobec siebie mogę tak rozumieć. Ale jeżeli ja chcę zobaczyć Boże działanie, to ja muszę wejść w Boże miłosierdzie. Wiecie, kiedyś miałem problem z płaceniem dziesięcin, bo akurat miałem taką trudną sytuację ekonomiczną, bo ponad 15 lat temu i coś takiego. I wiesz, zacząłem prowadzić sobie zeszyt i zacząłem zapisywać zaległości w dziesięcinach. Tam powiedzmy dostałem 100 zł, a dziesięciny zapłaciłem 5 zł, czyli pięcinę zapłaciłem. No to sobie do zeszytu wpisałem pozostałe 5 zł. I nagle po prostu, wiesz, nagle mi ten zeszyt zaczął rosnąć. Jedna kartka zapisana, druga. I mówię, Boże, zainterweniuj jakoś, bo mam długi u Ciebie. I wiesz, po pół roku gdzieś Bóg przyszedł i mówi, wiesz co, wywal ten zeszyt. Ja mówię, Panie, ale ja Ci zalegam. Pan mówi, wywal ten zeszyt i od dzisiaj zacznij płacić dziesięcinę. Daruję Ci. Amen. Bóg, wiesz, tak jak tutaj mówiło słowo, jak Mateusza przeczytaliśmy, Bóg błogosławi dobrych, niedobrych, niewdzięcznych i złych. I my się w to musimy wliczyć, jeżeli chcemy zobaczyć Boże działanie. Nie możemy siebie traktować sądem zgodnie z zasadami i innych nie możemy. I teraz, jeżeli Bóg chce przyjść, wiesz, to być może właśnie jednym z kluczy Bożego przebudzenia jest to, żeby pochylić się nad tymi, którzy właśnie zignorowali wszystkie zasady w swoim życiu i zasłużyli sobie na to miejsce, w którym są. Wszyscy, którzy grzeszą, zasłużyli sobie na konsekwencje grzechu, a pomimo tego Bóg przychodzi i zbawia. I nas zbawił. Nas uratował. Mimo, że zasłużyliśmy sobie na tak wiele rzeczy. W związku z tym, jeżeli chcemy widzieć, żeby to działanie Boże, które odbyło się wobec naszego życia, przeszło teraz na innych ludzi, my musimy również przekroczyć te bariery i zacząć innych ludzi traktować z miłosierdziem. I teraz zobaczcie, jak tutaj przyszło miłosierdzie. Jak przyszło przebudzenie. Dzieje apostolskie 9. Od 36, czyli tak samo jak poprzednio. 9:36. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. No, czyli już wiemy, co to oznaczało Tabita, oznacza Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakie dokonywała. Rozumiesz? Zastanów się chwilę. Ona czyniła uczynki miłosierdzia. Można robić dobre rzeczy, ale są jeszcze tak dobre rzeczy, które nazywają się czynami miłosierdzia. Czyli to jest to przekraczanie zasad. Ktoś nie zasłużył, a ja przychodzę i wbrew temu zaczynam być dobry wobec niego. Powiedz miłosierdzie. Podnieś ręce, powiedz więcej miłosierdzia. Powiedz, chcę miłosierdzia. Więcej miłosierdzia. Boże, okaż mi miłosierdzie. Abym ja mógł okazywać miłosierdzie. Alleluja. Wiesz, miłosierdzie to jest, zaraz przeczytamy to, ale miłosierdzie jest więcej niż sąd. Nie możemy żyć w sprawiedliwości. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła, i umyto ją i złożono w sali na piętrze. A ponieważ zaś Lida była blisko Jopy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj, przyjdź do nas. I wybrał się wtedy Piotr i przyszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze. I obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które zrobiła Dorkas, gdy była z nimi. Więc ona umarła, tak? Ta kobieta, ta Dorkas, Tabita, która po prostu dokonywała tych czynów miłosierdzia. I wiesz, i przez to, wiesz, ona po prostu posiała coś dla swojego życia. Przez te czyny miłosierdzia. Ona coś zasiała dla siebie. Nie wiedziała, że to sieje. Nigdy nie wiesz, co siejesz, jak siejesz miłosierdzie. Ale prawdopodobnie siejesz miłosierdzie dla siebie i Bożą pomoc dla siebie. I wiesz, kiedy zmarła, to była druga jeszcze rzecz, bo to było Boże działanie, które było pomiędzy Bogiem a tą Dorkas, ale było jeszcze drugie, że ci ludzie, którzy korzystali z jej miłosierdzia, oni byli poruszeni. I oni mogli powiedzieć, no ten jakby umarł, to by umarł, ten jakby umarł, to by umarł. Ale ona umarła. Dlaczego ona? Tak dobra kobieta, która tyle miłosierdzia dokonała wokół siebie. I byli wszyscy poruszeni. Bo to była dobra kobieta, ona dokonywała czynów miłosierdzia, które były znane. I to ci ludzie właśnie zdecydowali się, kiedy usłyszeli, że Piotr jest w sąsiedniej miejscowości, żeby posłać po niego i żeby przyjechał. Co było źródłem tego przyjazdu Piotra? Czy była śmierć? Nie, śmierć nikt nie przynosi żadnego życia. Czy byli ludzie? Też ludzie nie za wiele mogą zrobić. Ale Boże miłosierdzie, ono porusza niebo i porusza ludzi. I oni byli poruszeni, powiedzieli: Piotrze, przyjedź. I do Piotra przyjechali i wino umarła. No wiesz, no wielu ludzi umiera. Ale oni tam stoją przy Piotrze i mówią, ale ona była znana z dobrych i miłosiernych uczynków, którymi obdarzała wszystkich, którzy byli wokół. I Piotr mówi, no dobra, jedziemy. Fajnie jest być na dużych pogrzebach. No i pojechał. Wiesz, i kiedy pojechał tam po prostu, to przyszedł i po prostu wchodzi tam, gdzie ona leżała, a tu po prostu ludzie, wszystkie ciuchy, które im uszyła, wiesz, płaszcze, suknie, sukmany, co tam wszystko się nosiło w tamtych czasach, przynoszą i pokazują, proszę, tu metka Dorkas, tu metka Dorkas, tu metka Dorkas. Nikt w całym kościele nic nie nosił, tylko Dorkas firmy. No takie żarty sobie robię, wiem, tak, wiem, że one poruszają tylko nowych. Starzy już są obeznani. Wiesz, i teraz po prostu Piotr tam pada na kolana i zaczyna się modlić. Wiesz, i to wszystko było, ja wierzę, że to wszystko było powodem tego całego działania, było po prostu Boże miłosierdzie, które było wylane. Więc podał jej rękę, podniósł ją, powiedział: wstań do niej. Ona otworzyła oczy, wstała, usiadła. On podał jej rękę, podniósł ją, przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą. Rozeszło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Wiesz, jak to się wszystko zaczęło? To się zaczęło właśnie w tym miejscu. To się zaczęło w tym miejscu. To się zaczęło w tym miejscu. Już niedawno słyszałem takie świetne, po prostu świetną rozmowę, całą audycję z siostrą Chlebowską, taka zakonnica, która założyła taką wspólnotę Chleb Życia. Jest w ogóle jest... Chmielewską? Chmielewską? Chlebowską? Jest. Chmielewską. W ogóle jest jej książka o niej jest napisana, Generał w spódnicy. Bardzo fajna. Powiem ci, byłem zachwycony, kiedy tego słuchałem. Byłem zachwycony. Po prostu tam były też, leciały różne inne świadectwa ludzi, którzy z nią pracują, prawda, jakiejś tam młodej innej kobiety, która po prostu... Która przyszła do pracy właśnie w takim domu właśnie dla osób, wiesz, tam, no, w różnych, bardzo poturbowanych sytuacjach życia. I wiesz, i właśnie słyszałem świadectwo właśnie młodej dziewczynie, która nigdy nie przeszła przez żadne straszne rzeczy, a mimo to zdecydowała się, żeby tam pracować. I ona opowiadała, jak po prostu, jak pracuje. Wiesz, ja sobie myślałem, Boże, żeby po prostu wyprowadzić ludzi z takiego bagna, to żadne zasady w niczym nie pomogą. Nie ma zasad, które pomogą. Zasady nie pomogą. Ci ludzie wręcz zbuntowali się przeciwko zasadom. Najpierw zasady ich zraniły życia, więc oni postanowili zdradzić życie razem z ich zasadami. I znaleźli się zupełnie na dnie. I teraz, żeby dotrzeć do serca tych ludzi, trzeba po prostu użyć innych narzędzi. I to jest miłość i miłosierdzie. I w ten sposób możemy zobaczyć Boże działanie. I tutaj mamy to opisane w Dziejach Apostolskich. Kiedy to działanie się rozpoczęło, nagle się okazuje, że wielu ludzi zaczyna wierzyć. I co więcej się dzieje? Piotr zaś pozostał w Jopie przez dłuższy czas. Więc wiesz, wiele rzeczy się wydarzyło. Przyszedł cud dla niej, przyszedł cud dla Kościoła, że ją odzyskał. Wielu ludzi zaczęło wierzyć dookoła. I jeszcze to namaszczenie apostolskie pozostało w tej miejscowości. Jakaś tam, wiesz, jakaś... co to była za miejscowość, bo mi się mylą? Joppa i... Jopie, tak, bo on był w Lidzie wcześniej. Więc jakaś tam Joppa nagle się staje centrum apostolskiego działania. A wszystko przez to, że coś było poruszonego. Przez miłosierdzie. Przez miłosierdzie Dorcas, które ona siała, to miłosierdzie. Ona siała zbawienie innych ludzi przez to, siała przebudzenie i siała namaszczenie apostolskie, które tam pozostało. I wiesz, jeszcze jedna ciekawa rzecz, kolejna, to jest w ogóle, ja może wyciągam zbyt daleko idące wnioski, ale właśnie kiedy Piotr przebywał w Jopie, to wtedy właśnie, i to było około 10 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa, właśnie wtedy... Wiecie, niech ktoś weźmie na ręce i młodego po prostu, bo będziecie bardziej jego słuchać. Zawsze ci młodsi kaznodzieje są lepsi od tych dużych. Nie? Okej. Więc jeszcze jedna rzecz się wydarzyła. To jest 10 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa, że kiedy on jest w Jopie, kiedy Piotr jest w Jopie, Korneliusz mieszka niedaleko i po raz pierwszy jest Ewangelia głoszona tym, którym nigdy nie była głoszona, czyli poganom. Bo właśnie kiedy on jest w Jopie, to Korneliusz ma to widzenie z aniołami, przysyła ludzi i wtedy właśnie z Jopy do Korneliusza udaje się Piotr, żeby głosić Ewangelię i mamy przebudzenie, pierwsze przebudzenie wśród pogan, poza środowiskiem żydowskim. Wiesz, i to wszystko zaczyna się od miłosierdzia. Więc miłosierdzie musi się gdzieś rozpocząć, gdzieś musi być zainicjowane. Teraz będziemy przelatywać różne fragmenty i możecie je sobie zapisywać i myśleć o tym, ponieważ ja wierzę, że to jest absolutnie klucz do przebudzenia w czasach, w których my żyjemy. Otwórzcie list Judy, to jest ostatni list Nowego Testamentu przed objawieniem. Nie ma on rozdziałów, ma tylko wersety. W drugim wierszu Juda pisze tak: miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Wiesz, możemy być bogaci i obfitować w różne rzeczy, ale on tutaj pisze o tym, żeby wam było udzielone bogactwo miłosierdzia. Wyobrażacie sobie taki kościół, kiedy ludzie się schodzą i wyłączamy wajchę oczekiwania wobec siebie? Wyłączamy ją? Poprzez to, że jesteśmy tak bogaci w miłosierdzie, że nie potrzebujemy już funkcjonować na tym biegu oczekiwania? Każdy, kto przychodzi, jest przyjęty, ponieważ jest obfitość miłosierdzia, która jest między nami. Nie obfitość zasad. On tu jest bratem, tak? A ja widziałem go w takiej akcji. Pastorze, uprzejmie donoszę. Albo nawet nie pastorze, bo pastor już nie chce słuchać takich rzeczy, to donoszę bratu, tak? I wprowadzamy tą zasadę, wyznawajcie grzechy jednych drugim. I to jest taka po prostu rzecz, która czasami wygląda na początku niewinnie. Ty, widziałeś ją? Widziałeś ją? Takie tam, takie, taka refleksyjka, którą się nie możemy powstrzymać. Ty, widziałeś to? Ty, a ja słyszałem. Wiesz, na początku wygląda tak po prostu niewinnie, ale wiecie, po jakimś czasie, kiedy my po prostu nie obfitujemy w miłosierdzie, to zaczyna zatruwać całe życie Kościoła. Ponieważ ciągle są te oczekiwania względem siebie włączone. A czy tak można w Kościele? A pastorze, czy tak można było? A czy tak mogłeś powiedzieć? A czy on mógł tak zrobić, czy on mógł tak postąpić, a czy się nie umawialiśmy, że tak robimy w kościele, a przecież się umawialiśmy, a ty, pastorze, 2 tygodnie temu ogłaszałeś. I ludzie też przychodzą do siebie w kościele i zaczynają ze sobą tak rozmawiać. Nie słyszałeś, co pastor powiedział? Pastora trzeba słuchać. To pastor powiedział, to nie ja powiedziałem. Wiesz, i oczywiście pastor powiedział, co pastor powiedział, to jest święte, tej zasady nie wycofujemy. Natomiast, wiesz, my po prostu możemy być bardzo ubodzy w to, co jest źródłem przebudzenia, czyli w Boże miłosierdzie. A on się modli, niech będą waszym udziałem w obfitości, miłosierdzie, pokój, miłość, miłosierdzie, niech będzie waszym udziałem w obfitości. Wiecie, my powinniśmy... To jest właśnie ten proces, wiesz, poszerzania serca i zmiękczania serca. Kiedy my po prostu przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, nie mam na rachunki, nie mam na rachunki, nie mam na rachunki. Wiesz, i Bóg przychodzi i mówi, no, inni też nie mają. Wiesz, Boże, jakieś dziwne rzeczy mówisz. Ty mówisz, że jak będę wołał, to otrzymam. A Bóg mówi, czujesz ten brak? Czujesz ten brak w sercu? Boże, no czuję, nie słyszysz? Już wymiękam! Mówi, no czujesz. Inni też go czują. I wtedy nagle zaczyna przychodzić bogactwo miłosierdzia do twojego serca. Ponieważ Bóg coś nowego uruchamia w twoim życiu. Ci opowiadałem wam właśnie o tej książce, którą czytałem pewnego katolickiego ewangelisty. Tak go mogę nazwać, chociaż on siebie tak nie nazywa. Właśnie czytałem właśnie o jałmużnie, cały wykład o jałmużnie. On powiedział, słuchajcie, Bóg zawsze się zatroszczy, żeby wokół nas byli ludzie, którym nigdy do ręki wędki nie wciśniemy, chociażby nie wiem co. Ponieważ Bóg chce, żeby oni byli wokół nas, żeby nas nauczyć nowych rzeczy, między innymi miłosierdzia. Wiesz, a ja mogę pójść dalej i powiedzieć, że czasami Bóg nam będzie tak troszeczkę zwlekał, chociaż On nigdy nie zwleka. Jego słowo mówi, że On nie zwleka, bo to nie jest zwlekanie. Bóg, jak ty się modlisz, to On nie przychodzi i mówi, potem. Bóg tak nigdy nie robi. On od razu słyszy, On nigdy nie mówi potem swoim dzieciom. Ja mówię swoim dzieciom potem. Tato, a kiedy? Jak będą Szwedy? To wiesz, to my tak swoim dzieciom, ale Bóg nigdy tak nie mówi. Potem, a daj mi spokój. Nie teraz, mam inne sprawy. Eryk jest w Warszawie, człowieku, muszę się nim zająć. Nie, tak Bóg nie robi. Bóg słyszy, ale On też nas traktuje jak dzieci. Jak swoje dzieci, które wychowuje. I On mówi, słuchaj, chcesz dobrych rzeczy. Naprawdę. Zapłacone rachunki to jest dobra rzecz. To wszystkim służy. Wszystkim, którym okazałem łaskę, żeby rachunki były ich płacone, oni mają lepsze życie. Ja to widziałem, to jest dobra rzecz. Prosisz o dobrą rzecz. Ale wiesz, mam jeszcze lepszą rzecz. Mam przebudzenie. Mam wylanie Bożego działania na całe miasto. Chcę, żebyś swoich bliskich zobaczył z innej perspektywy. Żebyś poczuł, co oni czują, wiesz? Także daj mi 3 dni. I ty tam po prostu jesteś i coś się po prostu dzieje. Wiesz, byłem na tej konferencji w Kaliszu I tam właśnie coś takiego się zaczęło ze mną dziać. Nagle pewnego dnia, po prostu nagle przed moimi oczami zostały wyświetlone rzeczy, które po prostu są jakby moimi problemami życia, takie, które po prostu są takimi dużymi jakimiś głazami, które nie są przepchnięte. I po prostu ja zacząłem to widzieć i po prostu, powiem wam, to było nieznośne uczucie. Po prostu ja myślałem, że mi coś zaraz tutaj wyrwie z klaty po prostu. Stałem tam, złapałem Izę za rękę i mówię, budź się o mnie. Po prostu coś nieznośnego. Wiesz, tak jak Bóg przychodzi, wiesz, z objawieniem swojego słowa, z obietnicą i nagle światło przychodzi i czujesz, że po prostu wow. Wchodzisz w nowe rzeczy, jest to tak wspaniałe. To tutaj było podobnie, tylko że co innego mi było objawione. Było mi objawione to miejsce, w którym jestem ze swoimi różnymi sprawami życia. I po prostu było strasznie. I zacząłem się modlić do Boga. I wiecie, zacząłem się modlić i mówię, Boże, wyjaśnij mi to. Czemu akurat to teraz przyszło? A Bóg mówi, bo tu jest Boża obecność. Tam, gdzie jest Boża obecność, tam wszystko jest ujawniane. Czasami ludzie czują się fatalnie w kościele. W domu się czują świetnie. Przychodzą do kościoła i mówią po pół godziny, po co ja tu przyszedłem? Ale to jest Boża obecność. Bóg mówi, to jest moja obecność. Ja mówię, Boże, to czego Ty dokonujesz? A Bóg mówi, powiększam Twoje serce. Ja mówię, ale to jest takie bolesne. To jest ta cała niestabilność mojego życia, tych dziedzin mojego życia. Wiecie, i wtedy Bóg dał mi obraz. Bóg mi przypomniał, że apostoł Paweł pisze tam do kogoś, nie wiem, do Koryntian, czy chyba do Koryntian, albo do Galacjan chyba. To w każdym razie z Biblii jest. I on pisze, że to nie w moim sercu jest za mało miejsca. To w waszym sercu jest za mało miejsca dla mnie. I ja mówię, aha, czyli jest coś. Faktycznie jest przestrzeń serca i Bóg ją może powiększyć. Bóg może zrobić, żeby nam serce... I nagle przypomniała mi się piosenka z dzieciństwa. Serce wielkie nam daj. Pamiętacie, kto śpiewał w kościele taką piosenkę? Serce wielkie nam daj. Które zdoła objąć świat i tak dalej tam. Po prostu ja w ogóle kiedyś wam ją zaśpiewam, tylko muszę sobie przypomnieć, bo już miałem ochotę ją zaśpiewać. I wiesz, i po prostu i tak stoję i mówię, no to wszystko pasuje, się zgadza z teologią, faktycznie. Bóg mi daje większe serce, ale mówię, Boże, to jest dalej takie przykre, to jest takie niestabilne. Ja bym chciał stanąć i powiedzieć, amen, Boże, jestem tutaj, teraz Twój hero, po prostu poślij mnie. A tu taki stoję i po prostu czuję, że pokrojony i wszystko mi pływa w środku. Taki miałem obraz, że po prostu moje wnętrzności już nie są pomocowane, wiesz. Tylko już nagle wątroba z płucami, żołądek, wszystko mi tam lata. Ja mówię, Boże, chirurga. Wszystko się obluzowało. I wtedy miałem obraz, który mi też wiele wyjaśnił. Zobaczyłem, jak jest skonstruowana Ziemia. I nie wiem, czy wy się interesowaliście trochę geologią, ale wiecie, ta największa część w środku Ziemi jest zupełnie płynna. Jest gorąca, jest płynna. I tylko cieniutka skorupka, która otacza wszystko, jest stabilna, ale nawet ona nie jest stabilna, przez to, że w środku wszystko jest pływające, żywe i gorące. I Bóg mi mówi, ja właśnie coś takiego robię z twoim życiem. I powiem ci, ale to przychodzi do nas po to, żebyśmy my się nauczyli okazywać miłosierdzie innym ludziom. Bóg stawia cię w miejscu, gdzie po prostu już nie możesz dalej się wściekać. Dopóki możesz się wściekać, to jest dla ciebie jeszcze ratunek. Bluzgać. Jak on tak mógł? Jak ja mogę? Głupi jestem. Pacan ze mnie. To jeszcze jest wszystko okej. Okay. Jeszcze masz takie normalne odruchy życiowe. Ale Bóg cię doprowadza do takiego miejsca, że stajesz i mówisz sobie po prostu, pacan jestem? Nie wiem, czy jestem pacan. Nic nie wiem. Boli mnie. To jest ten czas. Niefajny, ale konieczny. Ci, którzy powiedzieli Bogu tak, będą przechodzić przez różne przemiany. Ale niech Bóg napełni naprawdę nasze serca swoim miłosierdziem, żebyśmy obfitowali w miłosierdzie wobec siebie i wobec zginącego świata. Żeby nie było, że na dwóch wersetach się opiera całe słowo. Efezjan 2:4 mówi o Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie. Wiesz, Bóg z tym światem już by skończył kilka razy w całej jego historii. Ale On jest bogaty w miłosierdzie. Sprawdzę tylko, czy dobrze wam powiedziałem. Efezjan 2:4. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą was umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Wiesz, to jest po prostu, to jest miłosierdzie, to jest istota Ewangelii. Wiesz, umiera Jego Syn. I On zgadza się, żeby to była cena, zanim On jeszcze umarł i potem, kiedy umarł, On zgadza się, żeby to była cena za życie kogoś, kto całkowicie sprzeniewierzył się Bożym zasadom. To jest po prostu niesamowite. Słyszałem o takiej sytuacji, że ktoś spowodował wypadek śmiertelny i ktoś zginął u kogoś w rodzinie i ten, który spowodował wypadek, żył dalej. Nie pamiętam, nie mogę teraz szczegółów sobie przypomnieć, ale pamiętam, że to było takie wyraźne. Wtedy ta osoba, która, to był chyba ojciec tego kogoś, kto zginął, przyszedł do tej osoby, która spowodowała ten wypadek i mówi, że po prostu słuchaj, naprawdę błogosławię cię i wybaczam ci. A tamta osoba mówi, jak to? Czy to ja zabiłam twoje dziecko. A on mówi, ta śmierć nie może pójść na marne. Ona musi, coś się musi stać dobrego z tego. Musi wyjść jakieś dobro z tego. I tamta osoba, która spowodowała wypadek, była złamana i jej życie było przemienione. Wiesz, to Bóg coś takiego robi właśnie. Dał, on jest bogaty w miłosierdzie i dlatego dał swojego Syna za nas, żebyśmy my mogli po prostu skorzystać z tego. I on chce, żebyśmy po prostu korzystając z tego weszli na nową zupełnie drogę funkcjonowania w naszym życiu. Żebyśmy my zaczęli to miłosierdzie okazywać wszystkim, którzy sobie nie zasłużyli na to miłosierdzie wobec nas. Żebyśmy po prostu zaczęli odpuszczać i błogosławić. Kiedyś miałem taką kwestię z przebaczeniem do kogoś i właśnie ktoś mi dał radę. Mówi, słuchaj, musisz, już wybaczyłeś, tak? Ja mówię, tak, wybaczyłem, ale mi ciągle wraca. To takie bardzo popularne jest, to jest normalne w temacie przebudzenia, prawda? To nie jest, my nie jesteśmy, wiesz, szką kung fu chrześcijańską. Przebaczenie i się nauczysz tego kata przebaczania, wiesz. Posłałem doskonałe przebaczenie po prostu. Jestem wolny. Słuchaj, jakbyś naprawdę przebaczył, to byś miał taki pokój jak ja. Nie, to tak, nie na tym chrześcijaństwo polega. Ono jest zawsze tym, co się wyrabia z sercem, wiesz. I my jak przebaczamy, to nie możemy, wiesz. I wtedy mi ta osoba po prostu, nie możemy dalej, to wraca do nas. I ta osoba mi powiedziała, wiesz co, módl się o tą osobę. A ja mówię, jak się mam modlić? Módl się, żeby osiągnęła więcej sukcesów, niż ty osiągnąłeś we wszystkich dziedzinach życia. Zacznij konkretnie w to wierzyć i tak to właśnie ogłaszać. I wiesz, i ja zacząłem się tak modlić, konkretnie. Wiedziałem, że to jest jakiś myk, żeby po prostu, żebym mógł przestać szaleć i żeby mi się przestało gotować, ale coś się nauczyłem. I dzisiaj innych też do tego zachęcam. Czasami ludzie przychodzą i mówią, jest po prostu obrzydliwe, jak tak mogło się dziać? Zobacz, co mi się stało, zobacz, co on mi, ona. Po prostu, i wiesz, i ja po prostu wiem, mówię, dobrze, to wybacz. Tak, wybaczyłem, okej, dobrze, to idźmy dalej. Idźmy dalej, niech się Boże miłosierdzie wylewa nad tym zgubionym światem i nad naszym życiem. Żyjmy w miłosierdziu cały czas, tak jak Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Inne fragmenty. Co to jest miłosierdzie? 1 Piotra 3,8. Muszę wam przeczytać te wszystkie warsztaty, bo po prostu ich jest, no nawet wszystkich nie przeczytam o miłosierdziu, ale trochę, żebyście zobaczyli, ile tego w Biblii jest. My po prostu gdzieś żeśmy po prostu przeskoczyli od tego. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Nie, bo ja za wcześnie zacząłem czytać trochę, ale to też jest dobre. Ale 8 wiersz. W końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni, nie oddający złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bądźcie miłosierni. Więc pierwsza rzecz, miłosierdzie, to przyjmowanie i obdarowywanie drugiego człowieka. Pamiętam, kiedyś Kenneth Copeland dzielił się świadectwem, że byli z żoną, kupili sobie jakiegoś tam Nikona, drogi po prostu aparat, byli gdzieś w parku, położyli go, rozmawiali, ktoś przeszedł w parku, zwinął tego, ten aparat, dopiero się za chwilę zorientowali, już nikogo nie było, nie mieli aparatu. I po prostu, i mówią tak, i jego żona mówi, słuchaj, pomódlmy się, żeby diabeł nam 7-krotnie oddał teraz to, co ukradł. A on mówi, mam lepszy pomysł. Uczyńmy złodzieja osobą, która przyjmuje od nas dar. Wtedy odzyskamy 100-krotnie. Więc się pomodlili. Boże, my nie nazywamy tego kradzieżą, my nazywamy to darem i błogosławimy tą osobę, która teraz będzie korzystała z tego aparatu. Niech jej Bóg błogosławi. Możesz mieć 7-krotny zwrot, możesz mieć 100-krotny zwrot. Amen. Ale wiesz, to działa też wobec ciebie. Możesz siebie łajać, możesz wybaczyć sobie przed Bogiem i powiedzieć, Panie Jezu, krew Jezusa naprawdę mnie obmywa z wszystkich grzechów, niedoskonałości, braków i ułomności. twoje życie będzie się przeciwko tobie cały czas zwracało z zakonem, ponieważ tak został nasz umysł kształtowany. Prawda? Nie znalazłeś pracy, nie znalazłeś pracy. Jak ty szukasz pracy? Na więcej cię stać. Jak ty zdałeś ten egzamin? Mogłeś go lepiej zdać. Gdybyś nie siedział z kumplami do wieczora, to byś lepiej zdał. Głupi ty, zawsze siedzisz z kumplami do wieczora. Ty później tak siedzisz i masz całe takie życie połajane. Z różnych stron. Chodziłeś na seminarium małżeńskie. Pamiętasz? Uczył cię pastor, co trzeba z żoną robić. Nie robisz tego z żoną, co robisz. No to masz taką żonę, jaką masz. I całe życie takie zrujnowane. Poprzez ciągłe katowanie się. Gdybyś lepiej pracował. Słowo Boże mówi, że jak ktoś jest biegły w swoim fachu, to będzie dla królów służył. A ty zobacz, dla kogo pracujesz. Dla kogo ty pracujesz? To ciebie definiuje. Musiałeś nieźle zgrzeszyć, że dla niego pracujesz. Bo jak ty swojego pastora przyjmujesz? Przecież pastor mówił, że jak pastora przyjmujesz, takiego pastora masz, tak? Jak to było? A, wiem. Błogosław swojego pastora, będziesz miał lepszego. Amen. To tylko tak działa. Przeklinasz swojego pastora, byś miał gorszego. Także musisz go błogosławić. I wiesz, i my żyjemy w czymś takim. I wiesz, i to trzeba z tej magii. My musimy wyjść po prostu, tylko możemy wyjść przez miłosierdzie Boże. Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni, nie oddawający złem za zło. Halleluja. Dalej. Tytusa, czyli, przepraszam, list Jakuba, 3:17. Dalej, lecimy szybko. Jakuba 3:17. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia. Widzisz, mądrość Boża jest pełna miłosierdzia. My tak bardzo łatwo potrafimy podzielić się mądrością z innym człowiekiem, którego tego drugiego człowieka wyciśniemy z niego ostatnie soki naszą mądrością. Ale tu jest powiedziane, że Boża mądrość jest przede wszystkim i na tej liście miłosierna. To jest Boża mądrość. W tym się zawiera Boża mądrość. Wiesz, przecież my możemy sobie natychmiast zacząć pomagać. Odwróć się do sąsiada, spytaj, jaki ma problem i udziel mu rady. Żeby to, wiesz, my jesteśmy bardzo szybko tacy. W naszych oczach zyskują ludzie, do których przyszliśmy, opowiedzieliśmy im, co przeżywamy, a oni zawahali się, żeby nam dać radę. Takich ludzi zaczynamy cenić. Dlaczego? Bo mądrość, która jest w tych ludziach, do których przyszliśmy, jest przede wszystkim pełna miłosierdzia. A potem dopiero przychodzą inne rzeczy. Amen? Ile my mamy mądrości w naszym życiu? Ile my mamy mądrości w naszym życiu? Czasami wiesz, my oglądamy świat. Świat jest okrutny, wiesz. I ludzie na przykład mówią sobie tak, z tego gościa coś będzie, bo on potrafi walczyć. A ten to taki słodziak. Ale wiesz, w Królestwie Bożym może się okazać zupełnie inaczej. W Królestwie Bożym słodziak jest wyżej niż przebojowiec. Ale zaraz, jest napisane, że gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. No gwałtownicy. Wiesz, na czym ta gwałtowność polega? Panie, oddaję ci swoje serce, rób z nim co chcesz. To jest gwałtowność. Gwałtowność w Królestwie Bożym nie polega na tym, że Panie, to ja twój Superman. Rozbijam niebo i rozwalam wszystkich moich wrogów. Nieważne, że jestem przemieniony, miłosierdzie nad moim życiem i sąd nad innymi. Nie, to nie jest Boży gwałtownik. To jest troszeczkę inaczej. Jakuba, miłosierna, mądrość. Amen? Miłosierdzie, mądrość. Tytus 3:5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Miłosierdzie to zbawienie. Jak my możemy dać ludziom zbawienie, jak nie damy im miłosierdzia? Wiesz, my po prostu ludziom dajemy doktryny zamiast zbawienia. My im przychodzimy i powiedzimy, zobacz, co tu jest napisane, grzeszniku jeden. Jak się na nowo nie narodzisz, to koniec, po tobie. Zginąłeś, tak mówi Biblia. Tak mówi Pismo Święte. Człowiek stoi i po prostu nie wie, co się ma do tego odnieść. Jak go dobrze wystraszysz, to może i się pomodli z tobą. Ale wiesz, Bóg przychodzi inaczej. On zbawia przez miłosierdzie. Jeżeli my głosimy Ewangelię i tam jest miłosierdzie wobec tego drugiego człowieka, to on może przyjąć zbawienie. Ale wiesz, jak ja staję, ja wiem, jak ja staję przed człowiekiem zniszczonym, żebrakiem, nie wiem, alkoholikiem, bezdomnym. On staje i ja go odczuwam całego. Nie tylko emocjonalnie, ale różnymi wszystkimi innymi zmysłami. Widzę, co widzę, czuję, co czuję. Jak podam rękę, to też w ręku czuję pewne rzeczy. I po prostu, i teraz mam mu powiedzieć, że Bóg go kocha. Tak dla zasady umiem. Bóg cię kocha! Tak, inni ewangeliści też tak mówią. Bóg cię kocha! Ale żeby człowiek mógł to odebrać, że Bóg go kocha, to musi przejść przez moje serce. Nie wystarczy, że przez usta. A przez serce nie przejdzie, jak nie jest bogate w miłosierdzie. Więc musi coś po prostu trzasnąć, żeby się coś powiększyło. I Bóg nas zbawił przez miłosierdzie. I On dał dowód swojego miłosierdzia, że dał swojego Syna. Amen? On przyszedł do nas ze swoim miłosierdziem po tym, kiedy Jezus został posłany na śmierć, nieodwrotnie. Okej, drugi do Koryntian, 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Kiedy przychodzi pociecha do innych ludzi? Wtedy, kiedy jest pełna miłosierdzia. Kiedy przychodzi w miłosierdziu. Przychodzi do drugiego człowieka i mówisz mu: słuchaj, będzie dobrze, tylko się weź w garść. To nie za bardzo mu możemy pomóc. Kiedy przychodzimy i kiedy po prostu tam naprawdę jest miłosierdzie, to tam będzie podniesienie od razu dla drugiego człowieka. Pociecha przychodzi, kiedy przychodzi zrozumienie dla drugiego człowieka. Współczucie. To wszystko jest uzależnione od miłosierdzia. Ale w połączeniu z miłosierdziem. I wiesz, i my żyjemy po prostu w strasznym mieście. My żyjemy w mieście konkurencji, wysokich zarobków, coraz lepszej komunikacji miejskiej. I to miasto krzyczy tylko jedno. Jak się wpiszesz w te zasady, dobrze się wykształcisz, przejdziesz szkolenia, właściwie się zaprogramujesz, to ruszyłeś. W związku z tym wszyscy ludzie, którym po prostu nie udaje się zyskać tego, co chcą zyskać, oni są pod nieustannym sądem przebywają. Ten przychodzi do pracy i mówi: jejku, tak daleko mam do pracy po prostu. Człowieku, o której ja muszę wstać? A ile idziesz do pracy? Godzinę. Godzinę jedzie. Ja 2 godziny jeżdżę. Byś się użalał nad sobą, to nigdy nie awansujesz, człowieku. Wiesz, ja nie mogę, jestem tak zmęczony tą pracą po prostu. Muszę być dostępny dla mojego szefa 9 godzin na dobę. 9 godzin na dobę! Czyś ty oszalał? Ty chcesz pieniądze jakieś zarobić? 9 godzin? Człowieku, jestem 24 dla mojego szefa dostępny. Jak możemy dalej iść, tak? Ile zarabiasz? Tyle. A jakie masz wykształcenie? Takie. I co, narzekasz? Człowieku, ktoś się nieźle nad tobą zlitował, że ci dał w ogóle takie pieniądze z takim wykształceniem. Człowieku, to trzeba fakultet jeden za drugim trzaskać, się nie zatrzymywać, bo cię inni wyprzedzą. Jesteśmy na wyścigu! Hop, 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 hop! Tak nie przyjdzie pociecha. Na nikogo. Do nas samych też nie przyjdzie. Do mnie też nie. Ojciec miłosierdzia, Bóg wszelkiej pociechy. Dalej. Mateusza 5:7. Już zbliżamy się do końca, zostało już tylko 15 wersetów. Idziemy tak, coraz bliżej starego jesteśmy. Mateusza 5:7. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Halleluja. Jak to z nami będzie, słuchajcie? Jak to z nami będzie? Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mateusza 7:2. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą, a jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Amen. Jak oceniasz ludzi? Jaki przykładasz filtr, jak patrzysz na nich? Jaki pryzmat przykładasz? Gdzie po prostu ich umieszczasz, patrząc na nich? jeżeli będziesz patrzył na nich przez Boże miłosierdzie, za każdym razem sprowadzasz do swojego życia błogosławieństwo. Wierzę, że niektórzy ludzie, którzy są tępieni przez diabła, oskarżani za swoje niedoskonałości, będą naprawdę uwolnieni, kiedy będą w stanie podnieść swoje oczy w łasce Bożej i błogosławić innych ludzi. Wiecie, ja po prostu wiem, o czym mówię. Ja byłem wychowany i ja się z tym bardzo zidentyfikowany, bo ja tak naprawdę zostałem wychowany tak po niemiecku. Moja babcia była Niemką, dziadek zmarł, kiedy mój tata miał 6 miesięcy i mój tata był tak naprawdę wychowany na Niemca. Zaczął mówić dopiero około 8 lat po polsku i u nas w domu tak zawsze było. Moja żona nie mogła wyjść z podziwu, bo na przykład się umówiłem z tatą, że tam 8 lutego będę u niego i mówi, weź zostańmy jeszcze jeden dzień tam. Niemożliwe. Ja powiedziałem, że ja 8 będę. Moja żona przez parę lat nade mną pracowała w małżeństwie i mnie tak nasączała Bożym miłosierdziem i łaską, żebym ja doszedł do tego po paru latach, że ja mogę do taty zadzwonić i on chyba to zaakceptuje, jak mu powiem, że przyjadę dzień później. To straszne. Pamiętam, wiesz, takie spacery, które mieliśmy po okolicy i mój tata zawsze po prostu miał na temat wszystkiego opinię wokół. I tak szliśmy przez takie osiedle i on tak patrzy, mówi, o, jaki dom niewykończony, mieszkają w niewykończonym domu. Nigdy nie potrafią dokończyć, naprawdę, ci ludzie. A ten, zobacz, Marek, ten nieotynkowany, już tu 10 lat mieszkamy, ciągle nie otynkował domu. A później kiedyś wrócił z Niemiec, po jakimś tygodniu wraca i mówi, w Niemczech to we wszystkich oknach kwiatki, wszędzie w całych Niemczech to Bawaria normalnie. Taka. A tutaj? Zobacz, co ci ludzie na tych oknach mają. Jakieś reklamówki z mięsem mrożonym. Wiesz, ja wam mówię o tym, bo to jest pewna atmosfera, w której wyrastałem. Więc zawsze jest opinia. I on często jeszcze używał takiego słowa, no to jest takie polskie, to jest takie polskie. A to jest takie jak powinno być. Prawda? I tak zawsze było. I później ja się przygotowałem do budowania mojego domu. To jest jedna z dziedzin tylko życia, bo to jeszcze na inne się też przelewa. Przygotowałem się do budowania mojego domu i wiesz, i po prostu zacząłem kupować sobie muratory, pronumerować. Wiecie, to są żurnale, prawda? Tam jest wszystko jak żyleta, taki ogródek, taki gzymsik, takie rynny. A rynny to są takie marki, wiesz. Ja po prostu czytałem sobie przy gorącej herbacie wieczorem te katalogi, jak to jest ta moja przyszłość, która nadchodzi po prostu. To jest ten dom, który zbuduję. To będzie po prostu nasze gniazdko, nasz raj, po prostu nasz Eden. Ja to wszystko tak zrobię i tak będzie po prostu. No i zacząłem budować dom. I później patrzę tak, ściany są, podłogi są, instalacji połowa i już koniec pieniędzy jest. Strach w oczach. Zadłużyliśmy się na karcie kredytowej na 50 tysięcy przy 22%. Dzięki temu dokończyłem instalację, ale dalej nie ma natynki. Mówię, Iza, słuchaj, te pieniądze co za wynajm pójdą na ratę, musimy się w to wprowadzać. Iza mówi, poważnie? Ona nigdy nie przywiązywała uwagi do tego, co mój tato mówił i nawet dla niej było trudne. A teraz sobie wyobraźcie, jak dla mnie było trudne. Się tam wprowadziłem, ja po prostu przeżywałem katusze, nie wiedziałem, co mam zrobić. Iza mówi, Marek, ty po prostu oszalejesz, ty albo przeproś Boga, że zgrzeszyłeś i budowałeś ten dom. I po prostu pokutuj, Boże cię uratuje. Albo słuchaj, uciekajmy i sprzedawajmy, ale ty oszalejesz. I ja byłem po prostu cały niespokojny. Później taki przyjechał kaznodzieja Miles Sweeney i my byliśmy w takiej bliskiej relacji. Mówimy, pokażemy mu nasz dom. Mówię, przyjedzie, zobaczy, może tam, wiesz, zasponsoruje tynk na jeden pokoik, wiesz, nie wiadomo. Przyprowadziliśmy go, on wszedł do środka i mówi, a co to wy z tym budownictwa macie? Bo tak patrzę, tak. A mówię, u nas to jak ludzie budują dom, to dopiero jak wykończą i wszystko jest, to się wprowadzają. I tak jakoś, jakaś inna kultura. I wiesz, i pojechał. Ja zostałem z tymi myślami ojca, z moimi myślami na temat domu, wiesz, z tym wszystkim. Później inni ludzie przychodzili, wiesz, mówili, o, Oliwka umie chodzić, brawo. Jak ona się chodzić nauczyła na tej krzywej podłodze, na tej wylewce, na tych rurkach od grzejników poprzek pokojów. Andrzej Zusiak mówi, no, jak położycie podłogę równą, to będzie się musiała na nowo uczyć chodzić, bo nie przywykła do takich płaszczyzn. A ja w środku, rozumiecie, z tym moim ojcem, mentalnie, wiesz, jak ci Polacy budują. Tak patrzyłem na nasze, mówię, Iza, może wiesz, tynku nie było na ścianach. Ja mówię, może byśmy takie doniczki tutaj ustawili z kwiatkami, jak w Bawarii. Ale to jest właśnie to, jak my, jakim sądem my mierzymy, takim im nam odmierzą, a nawet nam przydadzą. Po prostu to później wszystko wraca i to nas po prostu nokautuje. Każda uwaga, którą wobec kogoś się odniesiesz, po prostu ona wróci do ciebie. Czasami ktoś przychodził do mnie i mówi, pastorze, nie mogę sobie z tym poradzić tutaj. Ja mówię, słuchaj, zawalcz o to! Zawalcz! Nie poddawaj się! Przylutuj! Przyszła kobieta i mówi, zatrudniałam malarzy w domu i po prostu wzięli i zaczęli pić. Jeszcze mówią, że wiesz, kanapki robić. Pastorze, co ja mam zrobić? Ja mi ich wywaliła, ale jestem chrześcijanka. Po prostu ja nie wiem, co ja mam zrobić. Wywal ich! Wywal ich! Firm dużo, przyjdą ci inni pomalować. Nie toleruj tego! Nie toleruj tego! Chrześcijanin to nie taki mięczak, po którym wszyscy skaczą. Nie toleruj tego! I jakiś czas dokładnie to samo mam w moim życiu. Nie z malarzami, ale z innymi rzeczami. Miałem malucha i po prostu byłem wtedy młodym pastorem, który szybko udzielał rady wszystkim. Jesteśmy zwycięskim kościołem. Ja jestem zwycięzcy, ty jesteś zwycięski. Powiedzmy, jesteśmy zwycięzcami. No bo jesteśmy, no amen, tylko wiecie. I z mojego malucha zawiozłem na przegląd techniczny, 16-letniego. Na kanał wjeżdżam z nim, a wychodzi mechanik. Panie, zepchnij pan to do rowu tam za warsztatem, nie naniesiemy na pana, że to pana był samochód. A ja po prostu w środku, wiesz, jak on śmie, mój pierwszy samochód w życiu, którego dostałem od taty, jakby źrenicy mojego oka dotknął, po prostu. Cham. Ale na zewnątrz, wiesz, jak ta siostra z tymi malarzami.
Panie, nie
mówię, żeby pan reperował ten samochód, tylko że pan mi wbił pieczątkę do dowodu rejestracyjnego. No takie coś? Wyjeżdża pan stąd, kolejka! Wkurzył się, że jego żartu nie zrozumiałem. Że nie przyjąłem jego rady. Wiesz, wycofałem, pojechałem do warsztatu, wydałem jakieś pieniądze, a w środku mówię, co ja mu powiem, jak ja mu powiem? Jak ja wrócę z niego na to badanie techniczne, co ja mu powiem? Jak mam całą listę, co ja mu powiem? Tak mu powiem, a w ogóle to tak mu powiem. Tam reperowali ten samochód, a ja miałem w głowie wszystko, co mu powiem. Przyjechałem do tego warsztatu, stanąłem i tak wszystko we mnie tak... Lepiej niech on tą pieczątkę wbije, nie będę jej mówił. Ale to tak jest. Jakim sądem mierzysz, takim ty będziesz osądzony. Więc lepiej siać miłosierdzie. Lepiej pomagać, lepiej litować się. Lepiej zrozumieć. Powiesz, ale co z tymi sępami wszystkimi w kościele? Tylko by chcieli pożyczać. Wiesz, no nie wiem, co z nimi. Może ich Bóg na nas nasłał. Byśmy po prostu jakoś szukali u niego mądrości, a nie u siebie samych. No wiesz, bo my chcemy szybką radę. Na przykład, pastorze, czy mógłbyś w niedzielę powiedzieć, nikomu nie pożyczamy pieniędzy w kościele? Pastorze, weź to załatw po prostu, tak ogłoś, będziemy mieli 300, niech se pożyczają dzień, niech se tam debety robią w innych zborach, niech pożyczają, tu niech będzie czysta atmosfera. Bo wiesz, pastorze, jeden od drugiego podżyta, później ludzie nie chcą do kościoła przychodzić, bo ten od tego pożyczył, mu nie oddał i później trzeba zbór zmieniać. I nasze umysły dopominają się szybkiej rady. A to są autentyczne historie, to nie są jakieś zmyślone. Widziałem, było miasto po prostu, nie wiem, 2000 i 3 zbory ludzi po prostu, bo pieniądze pożyczyli. Więc nasz umysł szybko się, wiesz, dopomina rady, prostej rady, żeby ocalić swoje życie. Pastorze, jak to się w nowotestamentowym kościele robi? Prosimy cię, ty jesteś mądry pastor, ty powiedz, czytaj Biblię, ty się módl i ty nam powiedz. Ale to nie ma rady, bo Bóg chce nas czegoś więcej nauczyć. On chce nas dróg ducha nauczyć. On chce, żebyśmy byli otwarci na Jego prowadzenie, żebyśmy w naszym sercu byli miękcy, zmiękczeni, rozumiejący wolę Bożą, żebyśmy się u Niego uczyli. Jest potrzebne nam więcej miłosierdzia, a mniej wiedzy bez miłosierdzia, więcej pociechy, której udzielamy. Amen. Dobra, już 15 po... Więc zakończę, tak, ostatni werset Ewangelia Mateusza 9:13. Nie, przeczytamy inny. Przeczytam, bo powiedziałem, że ostatni to, ale ten też był dobry. 9:13. Ten też nie. Nie zapisałem go. Dobra, ale mam nadzieję, że znajdę. Otwórzcie list Jakuba. Jezus mówi, miłosierdzia chce, a nie ofiary. To jest bardzo ważne, ale to jest na kiedy indziej na rozwinięcie. Ale zakończymy tutaj Jakuba listem. No, zestresowałem się. Widzisz, wiesz czemu się zestresowałem? Wiesz czemu ja się zestresowałem teraz? Bo ja zawsze, jak mam gości w zborze, albo moja żona głosi, to ja zawsze z zegarkiem pilnuję, żeby nie przesadzali. Słyszałem, kiedyś jeden pastor powiedział, że jak ktoś ma coś do powiedzenia, to w pół godziny powie, o co mu chodzi. A jak nie ma, to dwie godziny gada i nie może dojść do sedna. Żeby mógł skończyć. A teraz ja tu stoję. I godzinę 20 już mam. Co się ze mną w środku dzieje? Masakra. Naprawdę. Straszne być pastorem, mówię ci. Boże. A może oni myślą o mnie? To co ja o nich? To by była miazga, bo tak to jest 1 na 100 i to jest okej, proporcja, to jest, można powalczyć. 1 przeciwko 100, jest to sprawiedliwy układ, dałem wam fory. Ale wy w 100 przeciwko 1? Czy to nie jest troszkę niemiłosierne? Dobra, dosyć wygłupów. O, wygłupy, to też jest inny temat. Jak ja nie lubię, jak ktoś się wygłupia bez sensu. Tak mnie to denerwuje. A później stoisz na kazalnicy i wiesz, powiedziałeś dowcipik. I tam wiesz, ktoś tam. Niech to osoba lepiej się modli, czy to jest ten kościół, do którego ma chodzić, jak on nie potrafi przyjąć takiego niewinnego żarciku. Ale to wiesz, to wcześniej był sąd. Dobra. Wszystko rozumiecie, tak? Jak mówi apostoł Paweł, wystawiłem się wam po prostu na pośmiewisko. Paweł mówi, że wy jak ci królowie, macie te fotele po prostu takie. Wy jak ci króla, my jak to widowisko. Naprawdę miałem zły tydzień. Jakuba 2:13. To jest, tym kończymy. Jakuba 2:13. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Halleluja! Miłosierdzie góruje nad sądem. Amen. No, dobrnęliśmy jakoś. Halleluja. Lepszy koniec taki niż żaden. Lepiej późno niż wcale skończyć. Halleluja. Amen. Słuchajcie, mam jeszcze w sercu jeszcze jedną rzecz. Ja myślę, że po prostu już wszystko zrozumieliście. Naprawdę. To po prostu, to jest takie proste. Naprawdę, w naszych zborach potrzeba dużo miłosierdzia. We wszystkich naszych wspólnotach. Wtedy Boże działanie będzie uruchomione. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Świadectwo jedno jest. Co chciałeś powiedzieć? Jakie świadectwo? Będzie pasowało? No, chodź, powiesz. I będziemy się modlić.